co wolicie, historię, teologię czy sztukę? Kto jest za historią? Łapa w górę. Nie, no jeszcze raz, kto jest za historią? Okej, w dół. Teologia, kto jest za teologią? Nie, no lipa. Sztuka, kto jest za sztuką? Jeszcze większa lipa. Najmilsi siostry i bracia, no dobrze, niech będzie historia. No to jest najprostsze powiedzieć o historii, a to by trzeba powiedzieć o duchu, teologii, tak o... Słuchajcie, to zacznę tak, jak zacząłem wczoraj i dzisiaj rano. Skąd my wiemy, na czym, znaczy skąd mamy relikwię Krzyża Świętego i jaka jest historia relikwii? Oczywiście, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zatrzymać się przy kobiecie, która miała na imię Helena. I miała 77 lat, kiedy wsiadła na statek w porcie podrzymskim w Ostii, wyruszając w ostatnią podróż swojego życia do Ziemi Świętej. Wzięła ze sobą górę pieniędzy, najlepszych inżynierów i architektów, historyków, artystów. Statek był pełen ludzi. Płynęła powoli, tygodniami. Była Augustą, czyli cesarzową. Miała cały świat u swoich stóp. Była drugą co do ważności osobą w świętym rzymskim cesarstwie. Pan Bóg spłatał jej figla bardzo pięknego, bo pewnie się wcale nie spodziewała, gdyż wyrosła w średnio zamożnej, żeby nie powiedzieć bardziej ubogiej rodzinie kupców bałkańskich. Nie przypuszczała nigdy, że jej syn Konstantyn stanie się cesarzem jednej z czterech części cesarstwa rzymskiego, a później będzie zdobywał kolejne części tego cesarstwa, aż w 325 roku stanie się Augustem, czyli władcą całego cesarstwa, które było podzielone, a pod berłem Konstantyna zostało zjednoczone. Była chrześcijanką. Przez długie lata kryła się ze swoją wiarą, bo chrześcijaństwo było uważane w cesarstwie rzymskim za sektę żydowską. Judeo-chrześcijanie byli postrzegani jak Żydzi, uważani za jakiś mroczny odłam żydowskiej religii, który przepowiada jakiegoś rabiego z Nazaretu, oni tam jedzą jakieś ciało, piją jakąś krew, a ogólnie szemrana robota. Nikt do końca nie wie, kim oni są, ci chrześcijanie. Owszem, mają jakąś tam swoją strukturę, cieszą się jakimś wewnętrznym życiem, potajemnie zbierają się na różnych gusłach, ale co to dokładnie jest ta sekta, to do końca nie wiadomo. Helena była chrześcijanką sercem. Pokochała Chrystusa. Nie wiemy, kiedy się ochrzciła, ale wierzymy, że umarła jako żywa cząstka Kościoła. Oprócz tego miała kłopoty z Konstantynem, bo Konstantyn miał krew na rękach. To był mąż wielkiej siły, trybun, generał, który zabił swojego pierworodnego syna, zabił swoją drugą żonę. Ogólnie rzecz biorąc, nie bał się noża, miecza i wojowania. A jednak Helena wyczuwała, że Pan Bóg towarzyszy jej synowi. Kiedy zjeżdżał z Mediolanu w kierunku Rzymu, aby stanąć na polu bitewnym z Maksencjuszem i zawalczyć o Rzym, w przeddzień wybitnej, słynnej batalii na moście Milwijskim w Rzymie, już w dzisiejszym Rzymie, kiedyś to były przedmieścia, jak Renwek, miał on wizję. I tutaj historycy nie do końca są pewni, czy to był sen, czy to była wizja. Jedno jest pewne. Konstantyn w jakiejś takiej wizji, półśnie, zobaczył dwa ogniste słupy skrzyżowane, tworzące formę krzyża. I słyszał głęboko w swoim sercu powtarzające się słowa in hoc signo vinces. Wygrasz w tym znaku. In hoc signo vinces. Jego matka, Helena, która już otaczała się chrześcijanami i wprowadziła na do pałacu cesarskiego na Palatyn chrześcijan, tłumaczyła swojemu synowi, co oznacza krzyż w chrześcijańskiej wierze. Że to jest znak męki mistrza z Nazaretu Jezusa, rabiego Jezusa, którego wyznawają w swojej wierze chrześcijanie. I ci z żydowskiego pochodzenia, i ci pogańskiego pochodzenia. Konstantyn był tak przekonany i tak dotknięty tą swoją wizją, że zanim jeszcze następnego dnia wyruszył na pole bitwy, nakazał naznaczyć krzyżem wszystkie znaki oręża, tarcze, chorągwie i tak dopiero jechać na spotkanie z Maksencjuszem. Wygrał tą bitwę. Bardzo szybko i bardzo prosto. Wjechał do Rzymu jako zwycięzca i stał się głową całej zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego. To był koniec października 312 roku. Słynna bitwa na moście Milwiejskim w Rzymie. Maksencjusz zginął, chociaż też był dobrym wojem, zginął w rzekach, w Tybrze, utopił się. Uciekał po prostu z pola bitwy i utopił się. Koń go przycisnął, no i już nie wyszedł z tego. Helena była przekonana, że Bóg towarzyszy Konstantynowi, że go błogosławi. Dlatego postanowiła pojechać do Ziemi Świętej, żeby znaleźć pamiątki męki Chrystusa. Kiedy wysiadła w porcie w Hajfie, od razu jej powiedziano, że wasza świątobliwość, bo wtedy do cesarza i cesarzowej zwracano się, wasza świątobliwość. Uważano, że cesarz jest pół Bogiem, pół człowiekiem, a więc Augusta. Widzicie, Konstantyn był facet, miał kochanki, miał żony, miał dzieci, ale był mamincynek. On z nikim nie spodzielał tak bardzo swojego osobistego życia jak z matką. Do tego stopnia, że żadna z jego żon nie otrzymała tytułu Augusty, czyli współcesarzowej. Żadna. Ale jego matka tak. Mamusia dostała tytuł Augusty. To jest też ciekawe. Nie, taki pakier, a kurczę, spódnicy mamy nigdy z rąk nie wypuścić. Słuchajcie, kiedy ona przyjechała, dowiedziała się, że no nic nie ma. Że prawdopodobnie w ogóle już tych miejsc nie ma. Nie wiadomo, gdzie Chrystus dokładnie umarł. Legendy opowiadają, że za pomocą stojącej koperty, czyli powiedzmy za pomocą jakichś łapówek, udało się zdobyć trochę namiarów historycznych na temat, gdzie znajdują się miejsca kaźni Chrystusa. To jest bardzo ciekawa historia, bo to w ogóle w ramach historii sztuki, na przykład w Rzymie na Gregorianie i na Papieskim Instytucie Orientalnym, to trzeba studiować i zdawać na egzaminie, bo to jest ogromne, ma znaczenie w historii, w dziedzinie historycyzacji miejsc świętych, ale to jest taka gałąź wiedzy, która tam teraz nam jest tu niepotrzebna. Otóż, około 135 roku cesarz Hadrian, który wypędził wszystkich Żydów z Jerozolimy i zadekretował, że żadnemu Żydowi nie wolno się zbliżać na odległość 2 kilometrów do Jerozolimy, wygonił nie tylko Żydów, ale wygonił także Żydów chrześcijan. Mieli zakaz zbliżania się do Jerozolimy. Natomiast Jerozolimę przebudował. Wybudował bardzo wiele świątyń pogańskim, rzymskim bóstwom. Jowiszowi, Wenerze. Chodziło o to, żeby uspokoić nastroje w Palestynie i przede wszystkim ukarać Żydów za to, że ciągle podnoszą głowę w powstaniach żydowskich i próbują rządzić cesarzem. Żeby zemścić się na judeo-chrześcijanach, Hadrian postanowił zatrzeć ślady po miejscach kaźni Chrystusa. Jest to ciekawe czy nudne? Mogę zmienić płytę. Okej, no to jadę dalej. Jechać dalej, tak? Dobrze. Bo jak mi tu pośpicie, to bez sensu. To lepiej na obiad, nie? Do Emaus. A dzisiaj będzie dobry, bo odpustowy. Otóż, co zrobił? Zasypał Golgotę i grób Chrystusa ogromną ilością ziemi i kamieni. Wybudował płaskowyż, na którym wzniósł pogańskie świątynie, ołtarze, z główną świątynią bogini Wenery. Także to sanktuarium Wenery pokryło całą tą przestrzeń, pod którą znajdowały się oryginalnie grób Chrystusa, Golgota, cysterna, jeszcze inne pamiątki kaźni. Uważał, że jak zapieczętuje świątynią rzymskiej Wenery powiedzmy, te miejsca, nikt tego nie będzie odkopywał. Helena się o tym dowiedziała i w niespełna 200 lat po tym wydarzeniu, no bo 320, ona wyjechała tam w 325 roku i od razu po dwóch miesiącach rozpoczęto akcję odkopywania. To znaczy, najpierw rozebrano całe to sanktuarium. Wy sobie wyobrażacie, jakie to było przedsięwzięcie architektoniczne. Rozebrano całe to sanktuarium. Zwieziono kolumny na dół, zwieziono kapitele, architrawy. No, cały materiał, który mógł być na nowo użyty do budowy nowej bazyliki. W międzyczasie architekci próbowali już stworzyć koncepcję nowego sanktuarium, które miało zachować te oryginalne miejsca kaźni Chrystusa. To jest ta świątynia grobu pańskiego, która jest do dzisiaj, bo ona jest konstantyńską świątynią, czyli Heleny. No i odkopać to wszystko. Pamiętam, jak nam opowiadali to profesorowie z archeologii chrześcijańskiej, trzeba było czytać artykuły Tafta na ten temat. A jest niesamowite, bo to było jedno z największych wydarzeń architektonicznych na styku antyku i chrześcijaństwa w IV wieku. Zwały ziemi, które były wywożone po to, żeby zobaczyć, co jest pod spodem. No i tak po wielu tygodniach pracy zaczęły się odsłaniać Golgota, skały grobowe, stare cmentarzysko, droga wiodąca do Jerozolimy, cysterny. No i oczywiście zanim rozpoczęto prace budowlane, a więc przygotowanie gruntu i tak dalej, próbowano to wszystko oczyścić i w ogóle zidentyfikować. Jednym z celów identyfikacji było odnalezienie szczątków po Golgocie, po miejscu ukrzyżowym, dlatego że tych krzyży było więcej niż jeden i więcej niż trzy. Była to stała konstrukcja wertykałów, na które skazańcy przynosili wertykały i byli zawieszani, przybici. Więc chodziło o to, żeby znaleźć, gdzie są resztki po tych krzyżowaniach. To była ogromna konstelacja drewna, która była użyta do tego, żeby na niej katować ludzi. Oczywiście znaleziono te cysterny, w których prawdopodobnie leżały szczątki zbutwiałych drewien, a więc tego wszystkiego, co zostało po miejscu kaźni. Ale jak sprawdzić, jak odkryć, jak odgadnąć, które z tych kawałków drewna są tymi, na których zginął Chrystus? Oczywiście legendy opowiadają, że wyjęto z tej cysterny cały wertykał, czyli tą belkę, która idzie ku niebu, powiedzmy z przybitą jeszcze deseczką, że tam Jezus Chrystus, król żydowski, nie po hebrajsku, po grecku, czy po aramejsku, po grecku i po łacinie. Oczywiście z punktu widzenia historii jest to bzdura, bo Jezus umarł w 33 roku, na Paskę 33 roku, a do 70 roku wykonywano wyroki śmierci. Więc po Chrystusie na tych krzyżach zginęły jeszcze tysiące ludzi. Więc mało jest prawdopodobne, żeby jeszcze przez 40 lat wisiała deseczka z napisem tutaj król żydowski. No ale legendy tak opowiadają. Natomiast fakty historyczne od Eusebiusza i innych historyków potwierdzają, że biskup Jerozolimy, Makariusz, na prośbę cesarzowej i za pozwoleniem cesarzowej wprowadził stan wyjątkowy we wspólnocie, prosząc o modlitwę. I że chrześcijanie trwali dzień i noc na modlitwie. I to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że źródła historyczne podają, że cesarzowa Helena, mając 78 lat, siedziała na budowie dzień i noc. Nie zamieszkała w pałacu cesarskim, tylko siedziała w Jerozolimie dzień i noc. Miała swoje namioty, swoje budynki, których siedziała dzień i noc i kazała informować się o każdym postępie pracy. Więc kobieta musiała być niesamowita. Babcia, ale z powerem. No i wpadli na pomysł razem z cesarzową, że trzeba zgromadzić chorych ludzi. Teraz tu mamy kolejne rozdźwięki, bo jedne źródła podają, że sprowadzono chorych, cierpiących, a nawet, że umarłych sprowadzono na to miejsce. Inne źródła podają, że nikogo nie sprowadzano, tylko roznoszono kawałki drewna do ludzi chorych, nie mogących poruszać się i tak dalej. Tak czy siak, wiemy jedno z pewnością, że każdy wydobyty kawałek zbutwiałego, czy tam spróchniałego, czy każdy kawałek drewna, który był wyciągany, był z pieczołowitością składany na chorych ludziach. I że Kościół razem z Makariuszem się modlili, prosząc w duchu o cud. I kiedy przy jednym z tych kawałków drewna zaczęły się dziać cuda, ponoć nawet było jedno zmartwychwstanie, że położono kawałek drewna na umarłego i on wstał, to ta gmina chrześcijańska, jerozolimska, już wiedziała, że to jest krzyż pański. Że to musi być krzyż Chrystusa. Że tylko krzyż Chrystusa ma moc przywrócenia zdrowia i życia. I wtedy wydarzyło się coś. Miało to miejsce 14 września 326 roku. Mianowicie biskup Makary wziął w swoje ręce jeden z większych kawałków tego drewna, które wydobyto z cysterny, i uniósł ku górze. Po co? Żeby mogli zobaczyć wszyscy chrześcijanie, jak wygląda ten kawałek drewna, który wskrzeszał i uzdrawiał. I stąd pochodzi nazwa podwyższenie krzyża Chrystusa. I ten gest podwyższania krzyża Chrystusa do dzisiaj pozostał w liturgiach wszystkich kościołów wschodu. Otóż 14 września we wszystkich kościołach wschodu biskupi i kapłani podnoszą krzyż niemalże z ziemi bardzo wysoko w górę. Kościół się modli i kiedy krzyż jest na najwyższym, powiedzmy, pułapie rąk księdza czy tam biskupa, wtedy wszyscy klękają i oddają cześć krzyżowi. U nas, w naszej liturgii rzymskiej, był ten zwyczaj, a już zanikł w Wielki Piątek. Wiecie, jak się wnosi krzyż, się śpiewa oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. No to była tradycja, że ja pamiętam już jako mały brzdąc, że na przykład proboszcz podnosił ten krzyż. Jak się śpiewało to oto drzewo. No ale my dzisiaj jesteśmy ogólnie niewrażliwi na gesty liturgiczne, bo tylko na kasę jesteśmy wrażliwi, ale na gesty liturgiczne chyba coś nie za bardzo. Dzisiaj już to nikogo nie podnieca. Natomiast w kościołach wschodu ten ryt się zachował do dzisiaj. To jest bardzo piękny obrządek. Kończyć, czy jeszcze, ojcze, można powiedzieć coś? Ave Cezar. Słuchajcie, jaką symbolikę ma krzyż w chrześcijańskiej tradycji? Tutaj mamy wszędzie krzyże, tu jak na Golgocie. Tylko nie wiadomo, który to Pan Jezus, a które to łotry. Jeden krzyż, drugi, trzeci. Ogólnie tautologia. Za dużo tych krzyży. Uważam, że można by sobie podarować już ten z tabernakulum, zostawić tylko ten liturgiczny krzyż, bo trochę tego jest za dużo, nie? Nie wiem jak wy, ale mi się tego wydaje za dużo. Otóż widzicie, jesteśmy w świątyni, no chyba to jest XVIII wiek, nie? Czyli rozkwit manieryzmu. Manieryzm. No to popatrzcie, tego manieryzmu tutaj mamy wszędzie. Zwisają girlandy i tak dalej. Szmata ubrana w jakieś tam kwiatki, owoce i tak dalej. Wszystko jest nieregularne, a jednocześnie wszystko jest bardzo harmonijne. Ogólnie jest to sala tronowa, królewska. To jest pałac. To jest ta epoka, w której zaprzestano budować kościoły, a budowano pałace, w których sprawowano kult. Kult. Właściwie, gdybyśmy tu wyłożyli, rozumiesz, gdybyśmy chcieli zrobić tu salę balową dla Franca Józefa, to właściwie bez problemu, nie? No co tutaj? Tutaj tron, trochę jedzenia po bokach, tu ludzie niech się bawią, tańczą, orkiestra do góry na balkonie i gra muzyka. Widzicie? Tak nie budowano do renesansu. Do renesansu kościoły były kościołami, były ciałem Chrystusa, one się pociły Chrystusem. Jak wejdziecie na przykład do kościołów wschodu, od Rosji przez Bałkany aż po Bliski Wschód, co zauważycie? Ze wszystkich ścian spogląda na człowieka Chrystus. Gdzie jest krzyż? Nigdy nie w centrum ołtarza. Nigdy. Zawsze gdzieś tam, powiedzmy w systemie obrazów, nie? Jako scena historyczna, ukrzyżowanie naszego Pana. Nigdy nie w prezbiterium, bo prezbiterium jest miejscem wieczności, jest obrazem Królestwa Niebieskiego, jest obrazem niebieskiej Jerozolimy. Tu jest czas, tam jest wieczność, tu jest człowiek, tam jest Bóg, tu jest oblubienica, tam jest oblubieniec, tu jest śmierć, tam jest życie. One się spotykają, gdzie? Na ołtarzu. Jak wejdziecie do antycznych bazylik chrześcijańskich, we wszystkich absydach mamy ogród. Chrystus przychodzi jako oblubieniec, uśmiechnięty, wesoły, ze swoimi apostołami, idzie na spotkanie z kim? Z oblubienicą. Z oblubienicą. Jesteśmy oblubienicą Chrystusa. Będziemy uprawiać miłość. Będziemy uprawiać miłość. Ojcowie Kościoła, święty Ambroży, słuchajcie, w IV wieku pisze, że Eucharystia jest wejściem oblubieńca w oblubienicę. A myślcie sobie, dokładnie, wejściem oblubieńca w oblubienicę. Chrystus wchodzi w nas i czyni nas swoją ukochaną małżonką. Co nam daje w tym związku małżeńskim Chrystus? Daje nam wieczność. Jesteśmy dziedzicami Jego majątku, a Jego majątek jest duchowy. Majątkiem Chrystusa jest Jego bóstwo. Gdzie umieszczano krzyże? W pierwszym tysiącleciu, aż właściwie do późnego średniowiecza i do początku renesansu? Zawsze nad ołtarzem. Nad ołtarzem. Nawet w Polsce, która się za późno uchrzciła. Nawet w Polsce. No pójdźcie sobie na przykład do Kościoła Mariackiego. Gdzie jest krzyż? Na belce tęczowej. Na belce tęczowej. I w wielu innych kościołach. Gdzie? Na belce, na łuku tęczy. Dlaczego? I tym chcę zakończyć. Bo krzyż nie jest celem chrześcijańskiego życia. Powtórzę to jeszcze raz i wyraźnie. Chciałbym, żebyście sobie przynajmniej to jedno zdanie dzisiaj zapamiętali. Krzyż nie jest celem naszego chrześcijańskiego życia. Nie jesteśmy sadomasochistami. Ok? Krzyż jest tylko środkiem, bramą, otworem, dziurką od klucza, przez którą my przechodzimy na drugą stronę życia. Krzyż jest rzeczywistością, która nas jednoczy z Chrystusem i przeprowadza z tej strony na tamtą stronę. Nie żyjemy w tym świecie za karę. Życie dla nikogo nie jest wyrokiem. Masz żyć i macie być źle. Żyjemy jako chrześcijanie z nadzieją, że Pan za rękę przeprowadzi nas z tego świata na tamten świat. Czego obrazem jest krzyż? Obrazem jest krzyż w naszym życiu. No tego wszystkiego, że ja jestem człowiekiem wiecznym, ale moje ciało się starzeje. Każdego dnia przypomina mi, że jest coraz gorzej. Tego, że we mnie jest niebo, którego nikt nie widzi, a na zewnątrz we mnie są kłopoty, obowiązki i życie, które nie rozpieszcza nikogo. Życie ma formę krzyża. Miłość ma formę krzyża, bo każe człowiekowi robić rzeczy, na które czasami nie ma w ogóle ochoty. A jednak je robimy, bo kochamy. Tam, gdzie jest miłość, tam jest ofiara. Tam jest ciągłe dawanie z siebie daru drugiemu. I to jest krzyż. Formą miłości jest krzyż. Ale on nie jest celem naszego życia. To nie krzyż nas przenosi na drugą stronę, tylko miłość, która ma formę krzyża. Kochanie drugiego człowieka, kochanie innych ludzi, kochanie świata. Jeśli dzisiaj oddajemy cześć, szacunek Krzyżowi Świętemu, to znaczy, że dziś oddajemy cześć i szacunek miłości. I my, chrześcijanie, krzyczymy dzisiaj światu: miłość jest najważniejsza. I jeśli Kościół nie kocha, jeżeli chrześcijanie nie kochają, to znaczy, że zdradzają krzyż. Bo Jezus, jak to było powiedziane w drugim czytaniu, nie umarł tylko za tych, którzy go, w Niego wierzą i Go lubią. Jezus, święty Jan, święty Paweł pisze bardzo wyraźnie, umarł za cały świat. Także za ten świat, którego krzyża nie lubi i który na krzyż pluje. Bądźcie ludźmi głębokiej nadziei, miłości i życia w sobie. I pamiętajcie, nie żyjecie dla krzyża, ale krzyż pozwala wam przejść w obszar miłości, którym jest wieczne życie. Kończę, bo nie dostanę obiadu. Amen.